антиномия. Но muszę założyć, że Państwo przynajmniej ten termin słyszeli w życiu. Czy więcej na ten temat mieli, to nie wiem. Spróbuję więc dosyć tak ekspresowo zasadnicze sprawy wypowiedzieć. To się wiąże z rozumowaniami. To się wiąże z rozumowaniami. Są takie rozumowania, które mają charakter antynomiczny. Antynomiczny. Otrzymujemy bowiem wnioski, które nas zadziwiają, a na pierwszy rzut oka nie wiemy, dlaczego do takich wniosków dochodzi. Powtarzam. Mamy takie rozumowania, które wyglądają na poprawne, wszystko jest dobrze, a wniosek jest dziwaczny. Co więcej, uzyskujemy dwa wnioski z tych samych przesłanek. Antynomia. Ja podam potem precyzyjniejsze określenie, co to jest sprzeczność, czy antynomia rozumiana dokładniej. W średniowieczu mówiono o paradoksach, insolubiliach. Etymologicznie termin antynomia składa się z dwóch członów. Jeden wywodzi się z łacińskiego terminu antydemokracja i drugi z greckiego terminu nomos, czyli prawo. Po polsku mówi się niekiedy o nierozwiązywalnikach. Nierozwiązywalniki to są te insolubilia scholastyków. Impossibilia. A Grecy mówili paradoksy. Właśnie, Państwo z historii filozofii znają szkołę Zelei, Zenona Zelei, który, twórcy dialektyki, który wymyślał takie różne dziwne tezy, na przykład głosząc, że ruch jest łudą. Antynomia strzały. Strzała jest w ruchu, a w rzeczywistości się nie posuwa, ponieważ każdej poszczególnej chwili zajmuje ściśle określone miejsce. Dalej, antynomia żółwia. Szybki Achilles nigdy żółwia nie dogoni. Na rozum nie może go dogonić. Praktycznie oczywiście tak. To są pewne takie spekulatywne trudności. Dalej, szkoła megarejska. Tradycja przypisuje pewne antynomie Eubulidesowi, IV wiek przed Chrystusem. Paradoks łysiny mniej więcej, to już tam wówczas wymyślono. Jeżeli z głowy gęsto uwłosionej usywać po jednym włosu, to który włos rozstrzyga o tym, że dany osobnik jest łysy? W którym momencie będzie on łysy? Podobny jest paradoks kupy. Jedno ziarno to nie kupa ziaren. Dwa inne też nie. Ile ziaren trzeba dodać, żeby to jest kupa ziaren. Tutaj też jest kłamiący, który ma wiele odmian, ten paradoks. Kłamcy ma różne odmiany. Paradoks goli brody to jest to samo. Paradoks cioci, która jednych lubi, drugich nie lubi. Dziedzi ludzi na samolubi i nie samolubi. Jednych lubi, a drugich nie. I pytanie, czy ciocia jest samolubem? Czy też antynomia krokodyla. Nie zjem cię, jeśli mi powiesz, czy cię zjem. Nie zjem ci, jeśli mi powiesz, czy cię zjem. Tak. Są też paradoksy nowożytne. Pod koniec XIX wieku w związku z uprawianiem logiki, fizyki, bo to one powstają też na gruncie nauk szczegółowych, tak zwane twierdzenia limitacyjne. Pojęcie antynomii. Otóż ja podam Państwu dwa określenia antynomii. One inaczej określają to samo. Przy pierwszym określeniu antynomia to jest sprzeczność. Przy drugim rozumieniu antynomia jest rozumowaniem, które prowadzi do sprzeczności. To ogólnie, a teraz szczegółowo. Pierwsze. Antynomią nazywamy parę zdań sprzecznych, które każde z osobna w równym stopniu zasługuje na uznanie, ale z powodu zachodzących między nimi sprzeczności nie mogą one równocześnie być przyjęte. Jest parą zdań sprzecznych. Sprzeczność to jest P i nie P, z których każde z osobna, to akceptujemy je. W równym stopniu zasługuje na uznanie, ale z powodu sprzeczności między nimi nie wolno ich przyjąć. Nie wolno ich przyjąć w ramach racjonalnej koncepcji poznania, wiedzy. Zachowuje się nieracjonalnie ten, który głosi w tym samym czasie P i nie P. Bo to, że my głosimy, że twierdzenia sprzeczne, czasowo odległe, to jest zrozumiałe i to studenci czasami mi wytykają. A ksiądz mówił, że tak. Nie tak, ale wówczas to ja byłem kimś innym, wówczas tak mówiłem. Teraz zmieniłem zdanie. Jak to ma nazwać? Chodzi czasami przy pisaniu prac magisterskich czy czegoś. Więc to się zdarza, że zmieniamy. I to nie jest nieracjonalne. Porzucanie pewnego zdania P na rzecz zdania nie P, kiedy się okazało, że P było fałszywe. No to jest, powiedziałbym, nawet racjonalne porzucić. Ale jeżeli ktoś w tym samym miejscu uważa, że ma podstawy do przyjmowania P i nie P, to znaczy, że jest niezupełnie pod daszkiem dobrze. Drugie określenie antynomii. Jest to rozumowanie na pierwszy rzut oka, dla niektórych przynajmniej znawców przedmiotu, poprawne i mające za punkt wyjścia tezy z pozoru przynajmniej prawdziwe, a jednak prowadzące do pary zdań sprzecznych. Do pary zdań sprzecznych. Ja podam taki Państwu rozbudowany przykład, to stanie się to jasne. Krótki komentarz do tych dwóch określeń. Nie każdą sprzeczność nazywa się antynomią. Nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że P i P to jest antynomia. To jest ta sytuacja, kiedy ja mam rację do przyjmowania P i nie P. I nie wiem, jak tutaj wybrnąć z tego. Bo jak ktoś twierdzi tylko P i nie P, to właśnie jest nielogiczne. Po drugie, próby uporania się z antynomiami z reguły prowadziły do wykrycia ciekawych prawidłowości w ludzkim myśleniu i do zmian dotychczasowych poglądów. Dotychczasowych oczywistych poglądów. Czy na sprawę reguł rozumowania, czy też na strukturę języka. Także pojawienie się antynomii, one się pojawiały od czasu do czasu, to były zawsze objawy jakiegoś kryzysu w danej dziedzinie. Ale to doprowadziło do bardzo ciekawych odkryć, potem w dalszych badaniach, między innymi przez odróżnienie języka przedmiotowego i metaprzedmiotowego, przez odróżnienia typów przedmiotów i tak dalej. Po trzecie, taka uwaga. Antynomii się nie rozwiązuje. Na ogół się nie rozwiązuje. Tym one się charakteryzują. Antynomie się unika. Unika się antynomie. Trzeba je unikać. Tak, trzeba je unikać. Tak jak w tym dowcipie. Zamiast to szklanka wody. Unikać przez nałożenie pewnych warunków na język i na myślenie, na rozumowanie. Typy antynomii ze względu na dziedziny występowania. Za Ramsejem, taki był logik z marca 1926, za Ramsejem odróżniamy dwa typy antynomii. Logiczno-matematyczne, zwane niekiedy teorie mnogościowe oraz językowe. I te językowe z kolei dzielą się na syntaktyczne i semantyczne. Do semantycznych należy paradoks kłamcy. Antynomie logiczno-matematyczne na ten temat. A więc te, które powstają na gruncie nauk formalnych. Antynomie logiczno-matematyczne, czyli te, które powstają na gruncie nauk formalnych. Ich źródłem jest wadliwe sformułowanie jakiegoś z aksjomatów. Najbardziej znaną jest antynomia Russella. Russella. Ją właśnie sformułował Russell w 1903 roku, poddając krytyce założenia leżące u podstaw dzieła Frege'ego, notujemy, nie patrzymy na mnie, Frege'ego, Grundsätze der Mathematik, piszemy to. Grundsätze der Mathematik, 1903. Przepraszam, Grundgesetze. Grundgesetze. O co tutaj chodziło? Chodziło o pojęcie zbioru wszystkich zbiorów. Ja tego nie będę w tej chwili na wykładzie robił z braku czasu, ale Państwo to robili na pierwszym roku. Zbiór wszystkich. Pytanie brzmi, czy zbiór wszystkich zbiorów jest własnym elementem? I tu mamy od razu antynomię. Odkrycie tej antynomii doprowadziło do odkrycia zwanego teorią typów logicznych. Tak zwanej rozgałęzionej teorii typów. Jest to zakaz taki. Język nie może być tak rozgałęziony, bo mówi o wszystkich typach zbiorów. Gdyż wówczas powstają wyrażenia nieskładne. To są... Pytać się, czy zbiór wszystkich zbiorów jest własnym elementem, jest po prostu nieeleganckie. Nie wolno o to pytać. Ograniczyć trzeba. Bo tu następuje załamanie, prawda? To jest zbiór, który ma być własnym elementem. Polacy się tu zasłużyli w tych badaniach. Leśniewski, Ajdukiewicz, Chwistek. U Ajdukiewicza to odróżnienie kategorii syntaktycznych, prawda? To te zapisy, które Państwo pamiętają, to jest właśnie, pracuje na rzecz uniknięcia tych antynomii. Ale to się nie skończyło. Potem jeszcze Carnap, Tarski, Gödel, Quine, wszyscy oni tutaj pracowali. Jakie to bardzo płodne było odkrycie tej antynomii. 100 lat dało ludziom zatrudnienia. Inna antynomia, to się nie skończyło, zresztą nadal się te badania przeprowadza. Antynomia Cantora, zbioru podzbiorów. Antynomia Burali, Fortiego. To są wszystko te logiczno-teorio-mnogościowe. A teraz antynomie semiotyczne. A więc takie, które powstają na gruncie języka wskutek niekontrolowanego jego użycia. Zwykle uchyla się, na to ładne określenie, nie rozwiązuje się, ale uchyla się te antynomie przez odróżnienie języka przedmiotowego i metajęzyka. To odróżnienie znała już scholastyka, mówiąc o encia, prime, secunde, intentionis. Wyrażenia, które odnoszą się do rzeczy, to jest jeden poziom. Wyrażenia, które odnoszą się do wyrażeń, to jest drugi poziom. Wyrażenia, które odnoszą się do wyrażeń, odnoszących się do wyrażeń, to jest trzeci poziom. My to używamy, tych terminów. Jeżeli ja mówię stół, i mówię, że stół to jest nazwa, to nazwa to jest drugiego poziomu przecież. A jeżeli ja powiem, że nazwa jest rzeczownikiem, no to już mam trzeci poziom. Bardzo prosta sprawa tu. Tylko tak brzmi uczenie. Najbardziej znana antynomia semiotyczna, syntaktyczna, bo to wśród tych semiotycznych, tych językowych mamy syntaktyczne i semantyczne, to jest antynomia wyrazów autologicznych i heterologicznych. Inaczej autosemantycznych i heterosemantycznych. Takie dziwne nazwy, ale to jest takie proste, zaraz Państwo zrozumieją, o co chodzi. Nazwy autologiczne to są takie, które mają cechę, którą wyrażają. Mają cechę, którą wyrażają. Wyraz polski jest wyrazem polskim, prawda? Wyraz krótki jest krótki. Wyraz pięciozgłoskowy ma pięć zgłosek. To są wyrazy autologiczne. Ale wyraz zielony, patrzę tutaj na pierwszą panią, nie jest zielony. Ta pani jest zielona. Przepraszam, przy odziewie, który ma... Mówić, że zielony, to znaczy nie umiejąc nic. Wyraz długi nie jest długi. Nie jest długi. I tu mogą Państwo wymyślać sobie jeszcze inne. Zegar nie jest, wyraz zegar nie jest zegarem i tak. To są hetero. I tu znowu pytamy się, tak jak w przypadku zbioru zbiorów. Czy wyraz heterologiczny jest wyrazem autologicznym, czy też heterologicznym? Się Państwo zapytają, czy wyrażenie heterologiczne jest wyrażeniem autologicznym, czy wyrażenie autologiczne jest wyrażeniem autologicznym, czy heterologicznym? Jak Państwo będą odpowiadać, to zobaczą, że jak jest heterologiczne, to jest autologiczne, a jak jest autologiczne, to jest heterologiczne. No i semantyczne. Semantyczne, z których najbardziej znana jest antynomia kłamcy. Antynomia kłamcy, ale tutaj są też antynomie semantyczne Richarda, Berego. Dobrze. Więc tą historyjkę z antynomii kłamcy teraz Państwu opowiem. Opowiem, ale może to jest znane. To posłuchajcie Państwo jeszcze raz. Grecki filozof, sofista Protagoras miał ucznia Ewatla, którego obiecał wykształcić na prawnika. I umówili się w ten sposób, że mu połowę za szkolenie da dzisiaj, a drugą połowę jak wygra proces. Jak wygra pierwszy proces. Protagoras i Ewatl. Wyszkolił go, ale drugiej części pieniędzy Protagoras nie ma. Powiedział wobec tego do Ewatla: kochany, ja cię do sądu podam. Jak wygrasz, to mi zapłacisz, bośmy się umówili, że wygrasz, jak wygrasz pierwszy proces. A jak przegrasz, zaraz, coś tu pomyliłem. Jeżeli przegrasz, oczywiście, to mi musisz zapłacić, bo wyrok taki zostanie wydany. Sąd cię skaże, musisz mi wydać. Na to Ewat mówi: nie, kochanienki, jak przegram, to ci nie muszę zapłacić, ponieważ umówiliśmy się, że ci zapłacę, jak wygram. Ale jak ja wygram, to na mocy wyroku cię nie muszę zapłacić, bo przecież sąd mi przyznał rację, a nie tobie przyznał rację. Więc te same przesłanki prowadzą do różnych wniosków. To tyle, proszę Państwa, na temat antynomii. Przechodzimy truchcikiem, którzy dodają świńskim truchtem, do erystyki.